Godzina 7:47, a w naszym studiu gość, pan Krzysztof Noworyta. Dzień dobry. Proszę
dzień dobry
przesunąć
państwu.
Się do mikrofonu.
Dzień dobry państwu.
Proszę państwa, mamy wielki tydzień, niezależnie od tego, jak smutne, jak tragiczne, jak groźne są wydarzenia wokół nas i w świecie, i w Europie, to jest ten wielki tydzień. Są też pewne wydarzenia towarzyszące wielkiemu tygodniowi. Jednym z nich jest bardzo ciekawa wystawa, która jest teraz w Warszawie, Śladami Jezusa. Pan o niej nam opowie, mam nadzieję, ale najpierw proszę powiedzieć kilka słów o sobie.
Nazywam się Noworyta Krzysztof, jestem pomysłodawcą i jednym z producentów tego przedsięwzięcia, które możemy oglądać na Wilanowie.
To teraz proszę powiedzieć, co to za wystawa, czemu jest poświęcona, jak ona wygląda i dlaczego warto ją obejrzeć?
Więc wystawa jest de facto podróżą w czasie, bo dzięki jakby temu przedsięwzięciu będziemy mogli przenieść się do Jerozolimy z pierwszego wieku, a następnie odbyć podróż, by poznać miejsca, postaci, wydarzenia i przedmioty związane z męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa. Jakby ten temat dotyczy oczywiście okresu Wielkiego Postu, Wielkiego Tygodnia szczególnie, bo to jest jakby okres Triduum, ale jest to też opowieść o ważnym wycinku naszej kultury, cywilizacji, którym jesteśmy otoczeni od 2000 lat, prawda? Jakby myślę, że wyjątkowość tego przedsięwzięcia polega na tym, że ono łączy różne formy, prawda? Bo to jest gdzieś na styku filmu, teatru, widowiska muzycznego, a wreszcie wystawy, dając w efekcie formy przeżycia duchowego, więc to nie jest klasyczna wystawa, gdzie mamy eksponaty, przychodzimy w ciszy, skupieniu i tak dalej, tylko mamy przestrzeń, która nas zanurza, a zanurza dzięki głosowi narratora, czyli pana Piotra Franceskiego.
W jaki sposób łączą się tam te różne formy? Proszę coś więcej powiedzieć.
Więc podam przykład. Pierwszą salą, do której wchodzimy, jest wieczernik, prawda? W wieczerniku mamy projekcję, wielkoformatową projekcję nieba, w domyśle nieba nad Jerozolimą, gdzie Piotr Franceski jakby dokonuje tego transferu, prawda, z Wilanowa do Jerozolimy. Następnie stajemy przechodzimy do Getsemani, stajemy przed dużym panoramicznym ekranem, na którym mamy zrekonstruowany cyfrowy ogród Getsemani, a następnie przechodzimy płynnie z ogrodu Getsemani, tak jak mamy to w Ewangelii, do Jerozolimy, gdzie uliczkami Jerozolimy wychodzimy przez bramę miasta i stajemy u stóp Golgoty, a następnie patrzymy na Boży Grób, które zostały również cyfrowo zrekonstruowane w formie animacji komputerowej. I de facto to wszystko, co oglądamy, to jest jakby przełożenie wiedzy, danych naukowych, które przez 30 lat swojej pracy gromadził ojciec Narcyz Klimas z Kustodii Ziemi Świętej, który jest konsultantem naszej wystawy, więc to wszystko z jednej strony ma formę opowieści, w której się zanurzamy, a z drugiej strony to są jakby dane naukowe, sprawdzone, potwierdzone i możemy, tak jak mówi tytuł, śladami Jezusa, prawda, więc nie opowiadamy bajki, tylko opowiadamy o fizycznych śladach, jakie po tej historii zostały.
Ojciec Narcyz Klimas przez od wielu lat pracujący we franciszkańskiej kustodii Ziemi Świętej jest autorem wspaniałej książki o historii grobu pańskiego i też historii jakby jego poszukiwań, badań archeologicznych. Gdzieś pewnie można znaleźć na naszych stronach wywiad, który kiedyś w Kurierze Wnet był z ojcem Klimasem. A skąd w ogóle wzięła się ta idea, żeby akurat w tym roku tą wystawę zrobić?
No jakby tutaj te źródła były, można powiedzieć, dwa, prawda? Jedno źródło było takie, nazwijmy to osobiste. Kiedyś odbyłem taką pierwszą pielgrzymkę do Jerozolimy i miałem takie doświadczenie, że wszedłem do bazyliki po 3 tygodniach marszu, wszedłem i tak czułem, że jestem, ale nie jestem, bo jakby to miejsce jest zabudowane, zmienione, wiadomo, architektura, historia, wszystko ten, ale i blokowało mi takiego żywego kontaktu z tym miejscem, dokładnie tym miejscem, tak jak ono wyglądało, prawda? I wtedy nawiązał się dialog z ojcami franciszkanami, bo oni też zobaczyli, że jest realna potrzeba, aby pielgrzymom, którzy przybywają, udostępnić te miejsca, historię tych miejsc w takiej formie jakby tej pierwotnej. I to było jakby pierwsze źródło. Drugie źródło było takie, że my jako zespół Tengen, specjalizujemy się w opowiadaniu historii, już wykonaliśmy ich całkiem sporą ilość, bo to były i projekty wystaw stałych dla Muzeum Historii Polski, Muzeum Piłsudskiego, czy Miasto Ruin dla Muzeum Powstania Warszawskiego. No i doszliśmy do wniosku, że jakby ta historia jest bardzo ciekawa, poruszająca, globalna, uniwersalna i chcemy ją opowiedzieć, prawda? W sposób, w jaki jeszcze nigdy nie została opowiedziana, więc to była decyzja zespołu, aby tą historię opowiedzieć. Następnie spotkało się to z życzliwym przyjęciem grupy polskich przedsiębiorców, inwestorów, którzy zainwestowali środki, bo dodajmy, że jest to przedsięwzięcie prywatne, prawda, jakby finansowane przez osoby jakby prywatne. No i w efekcie rokord decyzji otwieramy wystawę, którą można oglądać na Wilanowie w dużej hali ekspozycyjnej do 9 marca.
Na Wilanowie, to znaczy dokładnie w którym miejscu?
To jest dokładnie obok Świątyni Opatrzności Bożej, więc mamy wielką Świątynię Opatrzności Bożej, to obok mamy trochę mniejszą halę ekspozycyjną, dokładnie rzut beretem.
Powiedział pan, że pan już brał udział w różnych takich multimedialnych przedsięwzięciach. Proszę coś więcej w takim razie opowiedzieć. W jaki sposób należy pana zdaniem opowiadać o historii, w jaki sposób należy opowiadać o dziedzictwie, w jaki sposób należy opowiadać o takich sprawach, o których nie zawsze na przykład ludzie chcą słuchać w szkole, żeby to było opowiedziane w sposób atrakcyjny, ciekawy, a równocześnie mądry.
No, jakby... Jak to się mówi, story is the king, prawda? Wszystko zaczyna od historii, prawda? Czyli z jednej strony mamy w tym przypadku historię, która ma już 2000 lat i została opowiedziana na wiele sposobów przez malarstwo, muzykę, filmy, rzeźby, wszystko, prawda? I teraz jakby jaki był klucz? Jak to opowiedzieć, żeby było znowu jakby to samo, ale w inny sposób, prawda? Jakby szukaliśmy tego klucza. No i kluczem był format opowieści, prawda? Takiej opowieści, którą snuje narrator, prawda? W tym wypadku Piotr Franceski, który jakby wciąga zwiedzających w ten świat, więc wszystko zaczęło się od wymyślenia, jaka jest ta linia narracyjna, prawda? Co jest jej klamrą? Gdzie są jakby jej takie kluczowe punkty zwroty akcji. Następnie no, drugi walor, to jest równie ważny, to jest forma, w jakiej opowiadamy, prawda? Bo nie wystarczy, że historia jest słuszna czy właściwa. Ważne, żeby również była formalnie ciekawie opowiedziana, prawda? Więc z jednej strony historia, z drugiej strony to wszystko musi generować emocje i te emocje generuje zarówno jakby sama narracja, jak i forma, w której to jest podane, prawda? Czyli w naszym wypadku to jest i scenografia, i filmy animowane, i muzyka, bo dodajmy, że jakby ścieżkę muzyczną tutaj skomponował nam Tommy Z, polski kompozytor, który jakby włożył tutaj dużo serca i dał jakby całą tą takie tło, dzięki któremu czujemy jakby ten walor Jerozolimy, ale również tym, co jakby zanurzał opowieść, czynił jakby taką jeszcze bardziej intensywną, jest śpiew syryjskiej artystki Mirny Kpeh, która wykonała na potrzeby wystawy Ojcze Nasz po aramejsku i to są jakby, tak śmieję się, że jakby ta wystawa ma takie dwie prawdziwe rzeczy, jakby prosto z Bliskiego Wschodu. Pierwsza rzecz to są ciernie, z których upleciona jest korona cierniowa, a druga prawdziwa rzecz to jest głos tej syryjskiej artystki. Cała reszta jest oczywiście naszą kreacją, ale opartą na danych, informacjach, także jakby to wszystko się, że tak powiem, te kropki się łączą po prostu.
Nie, proszę Państwa, no mam nadzieję, że wszyscy zostali zachęceni do tego, żeby pójść tam jeszcze raz, powiedzmy, to jest sala przy Świątyni Opatrzności.
To jest duża hala ekspozycyjna, widoczna, z napisem wystawa multimedialna przy Świątyni Opatrzności Bożej. Wystawę można zwiedzać codziennie od godziny 9 do 20. Można sprawdzić sobie rezerwację wcześniej, można nie. Też jakby dodam, że fajny jest format zwiedzania tej wystawy. Jakby zwiedzamy ją w grupach, więc można się umówić w gronie rodzinnym, albo w gronie przyjaciół, albo pójść na randkę, albo zabrać babcię, dziadka, jakby spędzić sobie miło te 50 minut, bo tyle trwa zwiedzanie wystawy tuż w Wielkim Tygodniu.
Do kiedy jest?
Do 9 czerwca. Zapraszamy w Warszawie, a następnie ruszamy dalej w Polskę, Częstochowa, Wrocław i może jeszcze pojedziemy dalej w świat.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Krzysztof Noworyta był gościem Poranka Wnet. My też zapraszamy na tą wystawę oczywiście.
Super. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Proszę Państwa, jest godzina 7:55, a my teraz łączymy się z profesorem Markiem Barańskim, historykiem, wykładowcą, który związany był m.in. z Uniwersytetem Warszawskim i z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, specjalistą od historii średniowiecznej polskiej i europejskiej. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Powiedzmy parę słów o tym obiekcie, który wczoraj na oczach całego świata płonął, tak od strony historycznej. Czym jest ta katedra, kiedy powstała?
No to należałoby kilka spraw uwzględnić. Po pierwsze sprawa architektury. To był jeden z pierwszych budynków gotyckich w ogóle na świecie. Zaczęła być budowana prawie w tym samym czasie, co pierwsza świątynia gotycka, czyli kościół klasztoru Saint-Denis obok Paryża. Budowana już w XII wieku. Od XII wieku i kończona w XIII. Z tym, że tam zmieniało się cały czas dużo. Katedra, która jest jedną z większych katedr gotyckich, nie tylko gotyckich, na świecie. Katedra, która przeżywa kilka przykrych momentów w swoim istnieniu. Na przykład czas rewolucji francuskiej, kiedy to zaczęto ją niszczyć. Nie katedrę, tylko rzeźby, które zdobiły katedrę. Między innymi rewolucjoniści sądzili, że fryz z królami, to jest fryz z królami francuskimi, a ponieważ niszczyli wszystko, tak jak lewica, później to znalazło odbicie w pieśni w przeszłości, ślad dłoń nasza zmiata, tych królów z fryzu, królów zrzucili, utopili w Sekwanie. To nie byli królowie francuscy, to byli królowie ze Starego Testamentu, no ale wszystko jedno. Dopiero w połowie XIX wieku Violet Le Duc odtworzył ten fryz. Ale było tam mnóstwo rzeczy pochodzących z XII wieku. Ja nie wiem, jakie tam nastąpiły straty, co tam zostało zniszczone, ale to ogromna strata dla kultury, a także dla Kościoła katolickiego, dlatego że to była jedna z większych, jedna z ważniejszych świątyń katolickich w ogóle.
To tutaj pan wspomniał Violet Le Duc, to jest tak, że ta katedra tak naprawdę tą formę, którą znaliśmy do niedawna, która wczoraj płonęła, ona osiągnęła dopiero w XIX wieku.
Nie. To by po prostu naprawiał to, co w poprzednich wiekach zostało zniszczone, ale nie, ona osiągnęła swój kształt ostateczny w XIII wieku.
Ale w takim razie te wszystkie takie te dekoracje, te, mówiąc tak nieco kolokwialnie, gargulce słynne, to one były dziełem średniowiecza, czy one były dziełem tych późniejszych rekonstruktorów?
W dużej mierze późniejszych rekonstruktorów, ale one ginęły w całej tej średniowiecznej bryle. Tympanony, czyli te rzeźby nad wejściami, były średniowieczne. Bardzo wiele średniowiecznych rzeczy tam było.
A co? Co możemy powiedzieć o ideowym znaczeniu, panie profesorze, o ideowym znaczeniu tej budowli?
No tak, jak po pierwsze, tak jak każda świątynia katolicka, to jest Dom Boży, ale ponieważ była to jest katedra, czyli siedziba biskupa Paryża, wobec tego to jest jeden z ważniejszych kościołów katolickich. Szalenie ważna, a poza tym bardzo, bardzo mocno osadzona w kulturze. Proszę zobaczyć, że bardzo często widoki Paryża to jest widok katedry Notre Dame, nie tylko wieży Eiffla.
Jak pan sądzi, my Polacy mamy swoje doświadczenia, jeśli chodzi o odbudowę budynków historycznych zniszczonych przez różne tragiczne wydarzenia. Tak. Jak pan sądzi, w jaką stronę Francuzi pójdą? Czy pójdą w jakąś taką rekonstrukcję dosłowną, czy tak trochę jak u nas z Zamkiem Królewskim? No bo jednak znaczna część murów ocalała, czyli to nie jest tak, że trzeba odbudowywać od zera.
No nie, ocalało wszystko. Nie wiem, dziś widziałem w telewizji rano, to chyba mury całe ocalały. Takie mam wrażenie, sklepienia się zachowały. Także ta cała bryła kościoła pozostała. Spalił się dach, no nie wiem, co tam się spaliło, bo te informacje są dość mało konkretne, ale cała bryła została. To jest nawet chyba więcej zostało niż w Asyżu, kiedy kilka lat temu było tam trzęsienie ziemi i część sklepień się zawaliła. Tutaj mam nadzieję, że sklepienia się nie zawaliły, ale naprawdę nie wiem, co tam się stało.
Nie wiemy, co tam się stało. Bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Marek Barański był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.